Krzysztof Kowalski, Piotr Tolko, witamy w Kawiarence Politycznej 1 października. Naszymi gośćmi dziś są senator Platformy Obywatelskiej, profesor Tomasz Grodzki. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szołabawka, witam uprzejmie.
Witam serdecznie państwa.
Nowoczesną reprezentuje dyrektor Szpitala Miejskiego w Świnoujściu, pani Dorota Konkoleska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam radiosłuchaczy.
Jest z nami pełnomocnik Solidarnej Polski na Zachodniopomorskie, radny miasta Szczecina, Robert Stankiewicz. Witam,
dzień dobry państwu.
Kukiz 15 dzisiaj reprezentuje pan doktor Tomasz Ordyciński. Witam w naszym studiu.
Dzień dobry.
Cieszę się, że mamy tak liczne grono osób reprezentujących służbę zdrowia, bo i pani dyrektor Konkoleska, także pan profesor Grodzki, były dyrektor szpitala w Zdunowie wszakże, bo dziś obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Nie zakładam, aby państwo mieli okazję już dziś korzystać ze służby zdrowia funkcjonującej w nowej reformie. Od dziś, od 8 tak naprawdę te placówki, które funkcjonowały w ramach w starej ustawy przeszły pod skrzydła nowej ustawy. Rzeczniczka NFZ-u, zapraszana przez nas w Radiu Szczecin, do Radia Szczecin w miniony piątek, mówiła, że tak naprawdę nic się nie zmienia. Wcześniej, pamiętamy, były wątpliwości co do nowej sieci szpitali, o tym podziale szpitali. Także wiele się mówiło. Senator profesor Tomasz Grodzki wysłał nawet list otwarty do prezesa Prawa i Sprawiedliwości swego czasu, w którym krytykował ustawę o sieci szpitali. Nie wiem, czy nadal podtrzymuje pan, panie senatorze, tę krytyczną opinię na temat nowej ustawy, tego, co się w niej znalazło, jak funkcjonują, w jakiej sieci, w jakich podziałach funkcjonują nasze szpitale.
No to ja panu powiem, że ten list nawet przyniósł pewien efekt. Nie wiem, czy prezes Kaczyński...
To chciałem powiedzieć w części.
W części, bo pierwotna wersja zakładała, że szpitale dostaną pieniądze i w ogóle nie będą ryczał, to nie koniec. Na końcu władza poprzez ministerstwo, gdzie odbyło się dziesiątki spotkań, zorientowała się, że no tak nie ma, że czy się stoi, czy się leży, pieniądz się należy, więc zostaje w zasadzie rozliczanie po staremu, czyli według punktów JGP.
Czyli pana obawy są nieaktualne niniejsze?
Nie do końca. Natomiast ja zawsze podkreślam, że ta ustawa, dyrektorzy sobie poradzą, szpitale sobie poradzą, pacjenci stracą. To jest ustawa antypacjencka.
Dlaczego?
Bo jeżeli wszyscy wiedzą, że system nie funkcjonuje, nazwijmy to optymalnie, raz lepiej, raz gorzej, to trzeba brać wszystkie ręce na pokład. Używać wszystkich sił i zasobów, które mamy jako służba zdrowia. Tymczasem ta ręka prywatna została w dużej mierze odcięta, a nawet niekoniecznie prywatna, bo choćby w Szpitalu Zdrojach do dziś nie ma kontraktu na laryngologię dorosłych, na okulistykę dorosłych. Krótko mówiąc, na Prawobrzeżu nie ma okulistyki dla dorosłych, jest tylko dla dzieci. Nie ma laryngologii dla dorosłych, jest tylko dla dzieci. I w wielu miejscach tak się dzieje i pacjenci na tym stracą. Ci, którzy byli w prywatnych lecznicach, które miały kontrakt i były zapisane do kolejki, teraz tego kontraktu nie mają, przeniosą się do kolejek do szpitali publicznych. Czyli te kolejki się wydłużą. Podejmuje się jakieś działania wyrównawcze, typu niewielkie pieniądze na operacje zaćmy i protez, bo kolejki są gigantyczne, ale zasada jest dość prosta. Trzeba używać całego zasobu służby zdrowia, żeby to wszystko posklejać. Jeżeli my koncentrujemy to w szpitalach publicznych, a po drodze zapomniano, że punkt, który miał podrożeć, pierwotnie się mówiło o 59 zł, potem 54 zł, punkt rozliczeniowy zostało na razie po staremu, więc spodziewam się, a pieniądze na tak zwaną nocną i świąteczną opiekę w szpitalach są takie, że nie wystarczają na opłacenie ludzi, którzy będą mieli tę opiekę sprawować. Więc patrząc na te liczne szczegóły, powtarzam, ten model, który proponuje minister Radziwiłł, bo to nie jest tylko ustawa, to jest kilka rozporządzeń towarzyszących, ten model jest antypacjencki i niestety pacjenci nie będą z tego zadowoleni.
Ale z drugiej strony, panie profesorze, mamy też takie informacje, także na stronach Radia Szczecin można przeczytać, że 450 milionów złotych więcej w ostatnim kwartale tego roku trafi do zachodniopomorskich placówek. To o 35 milionów złotych więcej niż w poprzednich kwartałach. To może jednak sprawi to, że nie będzie tych kolejek tak dużych, o których pan mówi.
Będą, może pani dyrektor to wytłumaczy.
To pani dyrektor w takim razie.
Pan zapomina, że to wszystko natychmiast się skompensuje tymi obowiązkowymi ustawami podwyżkowymi dla pracowników służby zdrowia, które nikogo nie zadowalają, ale jednak wymagają pewnego zaangażowania finansowego.
Dorota Konkoleska, Nowoczesna, jednocześnie dyrektor Szpitala Miejskiego w Świnoujściu.
Chcę państwu powiedzieć, że oczywiście podzielam tutaj zdanie pana profesora. Niestety najbardziej ucierpi na tym pacjent. To znaczy nie zmieni się nic dla pacjenta. Kolejki pozostają. Chcę państwu powiedzieć, że ryczałty, które otrzymaliśmy, to są ryczałty na bazie, bo bazą do wyliczenia był rok 2015, a więc troszeczkę historycznie już minęło, tak? Więc dzisiaj zupełnie mamy inną rzeczywistość, nazwijmy, tak? Mało tego, proszę państwa, oczywiście rozliczyć pacjenta musimy i bardzo dobrze, dlatego że tak jak nie może być tak, że dostajemy ryczałt i nieważne na co on idzie, to jest konkret. Natomiast, proszę państwa, kolejki pozostają, dostajemy mniejsze pieniądze, a więc pacjent tak naprawdę zaopatrzony do końca nie będzie. Chciałam państwu powiedzieć, że 29 września, kiedy byłam w Narodowym Funduszu Zdrowia i pytałam również, oprócz tego, że podpisywałam nową umowę, pytałam również o realizację nadwykonań. I teraz tak, w województwie zachodniopomorskim mamy, proszę państwa, 123 miliony nadwykonań, czyli to są procedury wykonane, niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
One wynikają na przykład z większej ilości osób w czasie sezonu turystycznego?
Nie tylko. Są po prostu, ludzie czekają w kolejkach, przychodzą na zabiegi. My nie możemy pacjenta odesłać i powiedzieć, proszę pana, proszę zachorować za pół roku. On choruje dziś, tu i teraz. To na szpital, że tak powiem, spada cała odma tego niezadowolenia społecznego. Tak?
Czyli niedoszacowanie.
Tak? Mało tego, powiem panu dyrektor NFZ-u, który dwoi się i troi, żeby nam pomóc, mówi tak, ale ja mam tylko 30 parę milionów na koncie, jak ja mam państwu zapłacić te nadwykonania. Proszę zauważyć, ryczałt nic nie zmienił. Co do POZ-u, to jest dla nas to jest geografia, można powiedzieć, tak? Z uwagi na to, że pacjent, który dzisiaj był w pomocy świątecznej i nocnej gdzieś przy POZ-cie, przeszedł do szpitala. Proszę zauważyć, że przy izbach przyjęć i przy SOR-ach jest tak zwany triaż, czyli tak zwana segregacja pacjenta według tego, z jaką jednostką chorobową on trafił. Czyli czy zmniejszą się kolejki? Nie, dzisiaj było też tak, że pacjent trafiał do POZ-u, jeżeli lekarz uznał, że powinien trafić na izbę przyjęć, to trafiał na izbę przyjęć lub na SOR, czyli dostawał skierowanie lub wzywał ewentualnie w stanach zagrożenia życia służby ratownicze. Dzisiaj mamy to w szpitalu, tak? Czyli generalnie osoba przechodzi tylko, może skraca się, że tak powiem, moment jej przejścia, ale to nie tylko. To dalej pozostaje problem ten sam. Natomiast zauważcie
państwo...
To co się zmienia,
pani dyrektor? Co się zmienia?
Oprócz tego, że zmienia się geografia, tak naprawdę nie zmienia się nic. Ani większe pieniądze, ani mniejsze kolejki. Myślę, że wiecie państwo, takie działanie, reforma, chcecie państwo jakby, ja mówię tu do ekipy rządzącej, do tych, którzy reprezentują tą ekipę, że tak naprawdę tymi powiedzeniami, że będzie lepiej, tak, że zlikwidowane są kolejki, powodujecie państwo, że pacjent przychodzi do nas i pyta, a dlaczego są kolejki? Od 1 października miał nie być tych kolejek.
To kolejne głosy w naszej dyskusji. Ja tylko postaram się wrzucić kamyczek. Dzisiaj będę starał się wszystkim wrzucać kamyczki do ich ogródków. Chcę tylko powiedzieć, że problem niedoszacowania to jest również problem nierozwiązany przez ówczesną koalicję PO-PSL.
To nie jest dokładnie tak, bo do tej pory te nadlimity, gdzie kredytowaliśmy NFZ przez rok lub dłużej, jednak były płacone. Czasem 100%, czasem 60%, czasem mniej, to zależało nawet od konkretnej specjalności. W tej chwili to pojęcie znika. Dostajesz ryczałt i nie wolno ci zrobić ani grosza więcej, bo z góry wiadomo, że nie dostaniesz. Chyba że pan minister w swojej łaskowości gdzieś tam na Boże Narodzenie jakiś prezent przygotuje i parę groszy da.
Robert Stankiewicz, Solidarna Polska.
Ja się odniosę tutaj do innych elementów, innych czynników. Ja tu się z państwem, z moimi przedmówcami nie zgodzę, że pacjent na tym nie skorzysta. Przecież podstawowym założeniem tej reformy jest to, żeby pacjent na tym skorzystał. No, jest tu rewolucyjna zmiana, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną dotyczących świadczeń nocnych i świątecznych. Szanowni państwo, przecież...
Zmiana ale, na gorsze.
No, czy na gorsze? Do tej pory obciążone były izby przyjęć, były obciążone oddziały ratunkowe. Teraz z tego, co ja rozumiem i z tego, co się wczytałem w tą reformę, no będą to inne placówki dodatkowe, które powinny rozładować tę sytuację.
No,
szanowni państwo, no, na tyle, ile moja wiedza jest, wczytałem się w tą reformę, tutaj są zasadnicze zmiany. Poza tym, szanowni państwo, pacjent na tym skorzysta, dlatego że z 200 oddziałów, które świadczyły takie usługi, mówię o opiece świątecznej, nocnej, nocnej i świątecznej dojdzie do następnych 200, tak? Bo w tej sieci znajdzie się ponad 400 jednostek.
Ale to w skali kraju akurat.
Ale w skali kraju, ale ja mówię, ale panie redaktorze, zmienię, mówimy o skali kraju. Ja w tej chwili mówię w skali makro, tak? A nie mikro. Także moja opinia w tej kwestii jest zupełnie inna. Poza tym jeszcze jedna uwaga. No, świadczenia usług opieki świątecznej, nocnej to jest aż ponad 10%, tak? Całych usług, więc to jest poważna skala i właśnie w ten obszar celuje ta reforma, więc czas pokaże, że państwo, czy państwo aż tak negatywnie powinni tą reformę oceniać.
Za chwilę oddam głos ad vocem, ale kolejni nasi goście, poseł Artur Szabawka, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie profesorze, szczególnie od pana przykro jest, gdy słyszę, że ta reforma to jest coś, co będzie działało na gorsze, bo moglibyśmy się rozmawiać i mówić, no to co, dotychczas było dobrze. Nie było dobrze. Pan profesor dobrze wie, że w jakim stopniu w tych konsultacjach uczestniczył, bo można powiedzieć, że tutaj działanie takie sensu stricto partyjne jednak w tak drażliwej kwestii było odsunięte, lekko odsunięte na bok, były brane pod uwagę głosy chociażby przedstawicieli świata nauki medycznego. I jak to tak, jak słyszę, tak tutaj, tu, na gorąco, że jeszcze się jakby nie zadziała, a już wiemy, że już będzie
zresztą,
bardzo źle.
Pan profesor Grodzki proponował pilotaż. No więc może tak, potraktujmy pierwsze dwa lata na przykład jako pilotaż
właśnie,
i wyciągnijmy
chciałbym do tego zmierzyć. Nie mówmy, że już to jest, tu zanotowałem, że jest to ustawa antypacjencka, która od dzisiaj ona funkcjonuje. Ja myślę, że tak, że no, trzeba by było pochylić się nad tym, co było dotychczas, tak? I wtedy dopiero analizować za jakiś czas, i tutaj bym się zgodził, bo to niejednokrotnie było już z doświadczeń wiemy, że analizy i praktycznie wnioski można było wyciągnąć po roku funkcjonowania danego systemu. Ja myślę, że tak, że jednak to gwarantowanie przyjęć przychodnie nocne i świąteczne to nie jest rzecz zła, a na przykład to, że w każdym szpitalu obok oddziału chirurgicznego będzie od razu na przykład poradnia chirurgiczna albo kardiologicznego, poradnia kardiologiczna. Tak, tylko że to, ale mamy to zagwarantowane. Zmniejszamy biurokrację. Nie musi dyrektor szpitala się martwić o to, w jaki sposób wyciągać od pacjenta te pieniądze, bo to jest coś, co jest jakby zagwarantowane. Ja uważam, że to są bardzo ważne rzeczy, jak likwidacja zbędnej biurokracji. Do tej pory lekarze, dyrektorzy zastanawiamy się, jak najwięcej wycisnąć z pacjenta. Tutaj w tym momencie tego nie mamy.
Szpitale będą w lepszej kondycji.
Żaden pacjent nie straci swojej kolejki do leczenia lub wizyty, tak? No ja wiem, panie profesorze, możemy się śmiać, ale naturalnie, że ja nie jestem lekarzem, nie jestem organizatorem służby zdrowia, nie jestem dyrektorem szpitala. Wiem, że do tej pory niezbyt dobrze się działo, bo jednak na przestrzeni lat widzimy, że różnego rodzaju reformy nie przynosiły określonych skutków. Tutaj naśmiewanie się z tego, że będzie większa ilość pieniędzy jakby włożona w ten system, który ciągle jest jakby niedofinansowany, to chyba jest dobry krok, a nie zły krok.
Że to kończymy. Za chwilę, panie profesorze. Szpitale będą w lepszej kondycji, będą stymulowane. Sekundę, panie pośle, jeśli pan pozwoli, by realizować misję na rzecz chorych, którzy zgłoszą się, poprawiając warunki leczenia zarówno na izbach przyjęć, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach szpitalnych, jak również organizując pacjentom opiekę poszpitalną w poradniach specjalistycznych oraz rehabilitację.
Na czym się opierają te założenia, tak?
Słowa ministra Radziwiłła. Dobrze, ponieważ jeszcze nie wszyscy zabrali głos, jeszcze ale pan Tomasz Ordyński. Za chwilę, panie profesorze, przepraszam.
Problemem byli zawsze ci nieopłacani też pacjenci, takie przerzucanie się między szpitalami, tak?
Za chwilę.
Ucieka ten problem, czy nie ucieka?
To za chwilę, do tego się również pan profesor odniesie.
A zresztą mamy 1 października.
Panie pośle, Tomasz Ordysiński, Kukiz 15.
Założenia są oczywiście szczytne, fajnie się to czyta. pozostaje problem pacjenta, który chciałby mieć usługę szybko zrealizowaną w terminie, kiedy jest chory, a nie kiedy będzie chory w przyszłości, to jest raz. Ja jestem zwolennikiem podejścia systemowego, czyli tak, zobaczmy, pomyślmy długo i zróbmy jedną dobrą ustawę, jedno dobre rozporządzenie, które zapewni efektywność rozwiązania.
Czyli na co, pewno, po roku, po dwóch wracamy jeszcze
myślę,
do rozwoju. Myślę,
że pilotaż jest dobrym pomysłem. To jest dobre rozwiązanie, żeby zobaczyć, jak to będzie, bo też ciężko operować na czymś, co jest pacjentem w tym momencie, tak? I powiedzieć, okej, nie wyszło, to nie dobry pomysł. Natomiast na pewno po sądownictwie to jest drugi obszar, który trzeba spokojnie rozważyć i sprowadzić dobrą ustawę. Zrobić ten pilotaż, zobaczyć, czy wyjdzie. Na pewno pytać po kolei dyrektorów szpitali, bo oni wiedzą z pierwszej linii frontu, co jest potrzebne. Tak? Jeżeli skumulujemy sobie te wszystkie zdania, spokojnie przeanalizujemy sytuację, to powinno być dobre rozwiązanie.
To teraz ad vocem, ale bardzo proszę króciutko. Mogę. Tomasz Grodzki.
W jednym się zgadzam z panem posłem, kolegą Szałabawką, że zdrowie nie powinno mieć barw politycznych. I to jest racja. I ja byłem, i rzeczywiście dyskusje na ten temat nie miały barw politycznych, tylko merytoryczne. Tylko przypomnę, że to się wszystko zaczęło od tego, że prezes Kaczyński skrytykował resort zdrowia, że to są tabory dobrej zmiany. I rzucono się do pracy, no coś musimy wymyślić. Potem się tak krok po kroku wycofywano, także zostało właściwie po staremu, bo panie radny, poradnie przyszpitalne są, tych punktów nocnej opieki będzie mniej, a nie więcej, bo do tej pory one
ale
były...
Ale zostają odciążone.
Nie. Natomiast...
Nie wiem, czy pan radził...
Ale niech mi pan doskończy. Ale niech mi pan doskończy.
Nie wszyscy naraz, przepraszam, za chwilę.
400, ja byłem w ogniu tego tworzenia tych ustaw. I tu się zgadzam, że nie było tam polityki, tylko była merytoryczna dyskusja. Na 417 uwag wysłanych do ministerstwa 398 było negatywnych na temat tego pomysłu. I to pisanych również przez dyrektorów, którzy są zwolennikami PiS-u, zwolennikami wszystkich partii, organizacji pacjenckie i tak dalej. Żadna z tych uwag nie została uwzględniona, poza dwoma, które dotyczyły drobnych rzeczy, bym powiedział, legislacyjnych. No, nie da się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nie czegoś likwidować. Proponowaliśmy pilotaż, żeby sprawdzić, jak to się dzieje w boju, bo system ochrony zdrowia jest niezwykle skomplikowany i wiele rzeczy da się przewidzieć, ale drugie tyle się nie da.
Zdanie, panie redaktorze, to jest abstrakcja. Ta cała reforma, którą nam pan Radziwiłł przedstawia, pan minister Radziwiłł, to jest abstrakcja, a ja w to nie mogę uwierzyć. Ja myślę, że po jakimś dość krótkim czasie się okaże, tak? Czy pan ma rację jako zawodowiec, jako profesor, ale to nie jest eksperyment. Ja myślę, że no jest zdecydowana poprawa, same liczby o tym mówią.
Tak, wszyscy w tym studiu się zgadzamy, że system ochrony zdrowia należy poprawiać.
To jest jeden z fundamentalnych reform, która...
Dorota Konkoleska.
Ja chcę panom powiedzieć, którzy nie mają do czynienia z służbą zdrowia, że tak naprawdę czytacie państwo tylko to, co jest przekazane, czyli generalnie rzecz biorąc, jakby czytacie to, odbieracie to pozytywnie, nie wiedząc, jak faktycznie na tym podwórku jest. Ja chcę państwu powiedzieć, że w Świnoujskim Szpitalu pomoc świąteczna i nocna jest przyszpitalna od dłuższego czasu. Poradnie specjalistyczne funkcjonują przy oddziałach, a więc to, co dzisiaj wprowadza reforma służby
ale to
zdrowia...
Pani szpitalu, do...
Ale pozwoli pan, że ja skończę, dobrze?
Tak było, przepraszam, pani dyrektor. Tak było i tak będzie teraz.
I tak będzie nadal. I to nie zmienia... Pozwoli pan, że, tak, żebym mogła wypowiedzieć swoją myśl również...
To jest tylko jedno, dwa zdania wrzucone.
No myślę, że pan przeszkadza i wybija mnie pan tutaj z tego, co chciałabym po prostu radiosłuchaczom powiedzieć. I ten pilotaż, o którym tu państwo mówicie, to ten trwa już od jakiegoś czasu w Świnoujściu i to nie zmienia postaci rzeczy, że pacjent oczekuje, że pacjent generalnie rzecz biorąc nie ma dostępu do wszystkiego, bo oczywiście wszędzie ograniczone środki powodują, że nie ma takiej możliwości, żeby zrealizować wszystko. I dzisiaj, proszę państwa, kiedy otrzymujemy ryczałt niższy niż w ogóle mieliśmy kontrakt w ostatnim okresie. Otrzymujemy ten ryczałt na koniec roku, tak w ostatnim kwartale. Do tego wrzucacie nam państwo jeszcze kamyczek związany z podwyżkami dla ratowników, za którymi nie idą pieniądze, bo ja też otrzymałam pismo od pana ministra Radziwiłła mówiące o tym, że zostały poczynione uzgodnienia i należy ratownikom wypłacić 400 zł z mocą od 1 lipca i 800 zł dodatkowo od 1 stycznia 2018, a zatem środki nie idą. Idzie ogólnie stwierdzenie, że zostaną podwyższone świadczenia. Ja tych świadczeń podwyższonych nie mam. Kiedy zorganizowano w Szpitalu Świnoujściu przyjęcie, szczególnie w okresie sezonu, zaopatrzenie tak pacjenta, żeby pacjent nie oczekiwał. Mówię o przy POZ-cie, izba przyjęć i dodatkowo uruchomiono poradnię specjalistyczną, chirurgiczną w soboty i niedzielę, po to, żeby pacjenci, szczególnie ci urazowi, nie czekali w kolejce, to proszę Państwa, dzisiaj skutkuje to tym, że na izbę przyjęć otrzymałam niższy ryczałt, tak, bo przyjęłam pacjentów, bo lepiej zorganizowałam pracę w szpitalu. I za tym, proszę Państwa, generalnie szpital będzie borykał się z problemem jakim? Brakiem finansów, ponieważ myślę, że pan dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia nie będzie w całości mógł nam zapłacić za wszystkie nadwykonania, czyli spada to, proszę Państwa, na gminy i spada to na kogo? Na pacjenta i na podatnika, bo po raz drugi ten pacjent będzie płacił poprzez podatki gminne, bo żeby szpital mógł funkcjonować, gmina musi nas dofinansować. Czyli pacjent płaci dwa razy za swoje świadczenia.
No ale nie wspomina pani, panie dyrektorze, pacjent pójdzie leczyć się prywatnie, bo to nie trwa pół roku, tylko dwa tygodnie na przykład.
To zależy.
Ale jeszcze jedną rzecz ustalmy, bo pani mówi, że ryczałt, pan profesor Brzocki mówi, że ryczałty nie obowiązują? Dobrze zrozumiałem?
Nie obowiązują.
Obowiązują.
Tylko rozliczenie
obowiązują, tylko rozliczenie ryczałtu jest poprzez procedury, czyli tak jak dotychczas. To, co się do tej pory nazywało kontraktem,
teraz się nazywa ryczałtem. To nas nie jest problemem startowanie w konkursach. To nie jest rozwiązanie. Państwo mówicie na przykład, że kwestia skrócenia procedur administracyjnych. Dla szpitali to nie był problem. Startowanie w konkursach i uzyskiwanie środków. Dzisiaj w taki sposób my naprawdę powiem Państwu, z czym był problem? Nawet z obliczeniem tego ryczałtu. Okazuje się, że już Państwo przygotowujecie nowe rozporządzenie, które będzie obowiązywało w przyszłym roku do liczenia tego ryczałtu i mówicie tak, jeżeli nie zaprzestaniecie, będziecie świadczyć i zwiększycie swoje świadczenia o 10%, to macie Państwo szansę na 1% wzrostu ryczałtu.
To ostatnie zdanie w tej dyskusji po jednym zdaniu.
Powiem tak.
Poseł Szabalka.
Jasne, dla szpitala nie był problem, a myślę, że dla dobrego dyrektora to był problem przerzucanie nieopłacalnego pacjenta, bo akurat się panie dyrektor, no przecież nie wszyscy pacjenci przebywający w szpitalu z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, i nie będę wchodził w szczegóły, były dla szpitala opłacalne. Tutaj jedno podstawowe przekłamanie, które funkcjonowało do tej pory, że wśród kryteriów sieci nie było żadnych zasad związanych z własnością szpitali. To tylko chodziło o to, że należało te warunki spełnić. Także szpitale niepubliczne znalazły się w sieci, te, które... Słucham? No tak, ale panie profesorze, pan bardzo dobrze wie, o co chodzi. I pan bardzo dobrze wie, o jakie punkty...
Jest to niewątpliwie pierwsza próba zmian, tak? I będę tutaj próbował wrzucać kamyk do Platformy Obywatelskiej szczególnie. No, państwo nie podjęli tak daleko idącej próby zmiany systemu.
Jedno zdanie. Były najpierw kasy chorych, potem miało być 6, potem były NFZ-y. Każda ekipa rządząca coś wymyśla. Ale póki my będziemy finansować służbę zdrowia na poziomie 4,6 PKB, produktu krajowego brutto, a musi pan wiedzieć, że teraz to maleje, bo produkt krajowy brutto wzrasta, nakłady na zdrowie mniej i teraz 4,6 zrobiło się 4,38.
Ale dodatkowe 3 miliardy w tym roku...
No tak, ale Artur, ja już to policzyłem. To i tak jest mniej. Póki parlament, bo każdy minister zdrowia jest na to za słaby, nie zdecyduje się na traktowanie służby zdrowia jako poważnej gałęzi gospodarki narodowej, w której pracuje kilkaset tysięcy ludzi, a świadczy usługi właściwie dla całego narodu, póty wszystkie te reformy będą do pewnego stopnia...
Panie redaktorze, ostatnie zdanie. Brakuje pieniędzy i tu się całkowicie zgadzam. Chodzi tylko o to, żeby tych pieniędzy na służbę zdrowia było więcej, ale żeby były one w sposób prawidłowy wydawane, nie były marnotrawione na poziomie szpitala.
Jeszcze Robert Stankiewicz, Solidarna Polska.
I osoby jak najbardziej kompetentne miały bardzo duże zastrzeżenia co do tego ryczałtu, ale szanowni państwo, podstawą finansowania szpitali w sieci jest ryczałt, tak? Którego wysokość wlicza się na podstawie liczby i struktury świadczeń, tak? Wykazanych w sprawozdaniach za poprzedni okres. Dobrze, ale szanowni państwo... No momencik, ale według ceny obowiązującej w dniu wejścia w życie sieci, tak jest napisane w ustawie, więc ja mam prawo wierzyć, że tak też będzie wprowadzone. Przepraszam, panie profesorze, pan próbuje zdominować tą dyskusję, a jednak my też mamy coś do powiedzenia. Ja mam taką nadzieję, że ten ryczałt został wyliczony według dobrego wzoru i algorytmu. No, pozostaje mi w to wierzyć, tak? Nic więcej.
Tomasz Ardysiński, Kukiz 15.
Nie zgadza się z jednym stwierdzeniem, że pieniędzy brakuje, bo jako ja, pracując na dwa etaty, mając własną firmę, płacę składkę zdrowotną na jednym etacie, na drugim etacie i jeszcze z firmy. Tych pieniędzy jest mnóstwo. To ma nie na poziomie szpitala, tylko na poziomie NFZ-u. To jest machina administracyjna, która jest ogromna, totalnie niepotrzebna, kwestia zrobienia dobrych procedur, żeby te pieniądze szły za pacjentem. Nic więcej. Jeżeli ja odprowadzam trzy różne składki za ubezpieczenie zdrowotne, no to co się z tym pieniędzmi dzieje? A de facto leczę się prywatnie. Nie czekam w kolejkach, bo nie mam na to czasu. Człowiek, jeżeli jest w wieku takim, że się śmieje, roboczym, tak, to musi sobie radzić.
Nie chciałbym, aby temat służby zdrowia, oczywiście ważny, ale zdominował całą naszą kawiarenkę polityczną. Kolejne pytanie w takim razie, gdzie są pieniądze? Należałoby postawić.
Ale to kwestia prześledzenia ścieżki i to wszystko.
Jedno zdanie, Dorota Konkolewska.
Chciałam tutaj odpowiedzieć panu, bo mówił pan o wzorze, który liczy i algorytmy, które są w tym wzorze odnośnie wielkości przyznanych ryczałtów. No niestety jest pan teoretykiem i dlatego pan wierzy w to, co jest tam
napisane.
Przyznaję
się, że jestem teoretykiem, ale nie wierzyć.
Chciałabym, żeby pan jeszcze posłuchał, zanim skończę swoją wypowiedź. Kwestia dobrania zmiennych do tego wzoru. Co to znaczy zapotrzebowanie? Kto określa to zapotrzebowanie? No proszę pana, określa to NFZ na podstawie określonej struktury, statystyki, tak? Ale chcę państwa... Nie, właśnie chcę powiedzieć, że są kontrakty, które są... Ale to nie są dane związane z tym, ile faktycznie potrzebujemy, tylko faktycznie, ile zostało nam wcześniej zakontraktowane.
W jakiś sposób niedoszacowaliście?
Proszę pana, pan nie rozumie, jak funkcjonuje to finansowanie i dlatego zadaje pan tak dziwne pytania.
Proszę mi pozwolić odpowiedzieć.
Co to jest zapotrzebowanie? W tym momencie to jest takie potrzeby, jakie w tym momencie zgłaszają pacjenci w stosunku do jednostek, do zakładów leczniczych, żeby otrzymać określone świadczenie. I to zapotrzebowanie jest określone na poziomie NFZ-u, który mówi tyle tylko mam i tyle wam mogę dać. To nie są faktyczne potrzeby, które są na rynku, tak, usług zdrowotnych. Więc
czyli na
to
pewno jest
zupełnie...
to mniej w związku z mniejszą liczbą pieniędzy.
Oczywiście, tak. Więc to dobrze. Jest właśnie związane z sposobem finansowania.
Ostatnie zdanie profesor Tomasz Grodzki.
Na jakiej podstawie został wyliczony ryczałt? Na podstawie państwa sprawozdań.
Ale z roku, panie radny, z roku tam wzór był taki skomplikowany, że nawet matematycy mieli kłopot, ale to było wyliczone na podstawie wykonania 2015, czyli 2 lata wstecz. Ale konkludując, nie dlatego krytykujemy, nie będę.
Czyli za 2 lata będziemy mieli poziom kontraktowania w odniesieniu do tego roku.
Nie krytykujemy tego dlatego, żeby krytykować. Tylko krytykujemy, pani dyrektor i ja, dlatego, że się martwimy. Bo to zdrowie, powtarzam, nie ma barw partyjnych. I zdrowie należy traktować poważnie. Ja traktuję tak swoją misję w Senacie, żeby przynajmniej spędzić ten czas pożytecznie, aby zrobić coś dla Szczecina, a jednocześnie dla zdrowia Polaków. Bo to zdrowie od lat jest w mniejszym czy większym stopniu zaniedbywane i naprawdę czeka nas poważna parlamentarna dyskusja, jak zacząć traktować zdrowie Polek i Polaków, bo inaczej te wszystkie reformy nie do końca się będą
udawać. Panie profesorze, panie senatorze, czyli doszliśmy do jednego wspólnego wniosku. Dotychczas też nie było cudownie.
Ale nikt nie mówi, że było cudownie.
Dlatego pracujmy i starajmy się doprowadzić do takiej sytuacji, że poziom lecznictwa w Polsce będzie poziomem dobrym europejskim.
Ale nie błądźmy, tylko słuchajmy fachowców.
Przecież nie będę opowiadał o tych...
Drodzy Państwo, tyle na ten temat.
Do wcipów o tym, że proszę Pani, chciałabym do radiologa, chciałabym do ortopedy, nie, do okulisty może pani się, do ortopedy to za 8 miesięcy.
Drodzy Państwo, tyle na ten temat. Jeśli panowie...
Jeżeli tutaj się mówi o fachowcach, to co fachowcy robili do tej pory? Pan słusznie zwrócił uwagę. Platforma plus PSL miały 8 lat na to, żeby...
Drodzy Państwo, temat, jak mówię, ważny. Zobaczymy, jak nowa ustawa będzie działać, co wyniknie z niej dla pacjentów. Mamy nadzieję, że same dobre rzeczy oczywiście. Na chwilę odejdźmy od takiego wymiaru praktycznego naszego dzisiejszego spotkania i dyskusji, troszkę o polityce, o sprawach, że tak powiem, ogólnoświatowych. Odnotujmy drugi kongres europeistyki na Uniwersytecie Szczecińskim, ale też to, co zostało powiedziane, między innymi prezydent Andrzej Duda, który mówił o stanie Unii Europejskiej. Istnieje w niej pokusa, by to silniejsi dominowali wbrew podstawowym zasadom europejskiej wspólnoty. Silne państwa w Unii chcą decydować o podporządkowanej reszcie. Istnieje dziś w Europie pokusa przywrócenia systemu polegającego na supremacji silniejszych wbrew podstawowym zasadom europejskiej wspólnoty. Też o Komisji Europejskiej ciekawe stwierdzenie, nie dość, że według traktatów nie ma uprawnień wypowiadania się czy działań, podejmowania działań wobec Polski, to jest to jeszcze ciało niewybrane demokratycznie. Też o europejskiej solidarności mówił pan prezydent, chociażby na przykładzie budowy gazociągu Nord Stream, a wnioski pewnie sami sobie możemy wyciągnąć. I jeszcze słowa komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, która mówiła tak, łamanie praworządności przez państwa Unii Europejskiej jest większym zagrożeniem dla jedności wspólnoty niż imigranci z Bliskiego Wschodu i Afryki, pod którymi ze stwierdzeń by się państwo podpisali, a które od razu skreślili poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.
Uczestniczyłem w tym kongresie, bardzo dokładnie wsłuchałem się w słowa prezydenta, bardzo dokładnie wsłuchałem w słowa następnego mówcy na tym kongresie, czyli marszałka Brudzińskiego, ale wracając, bo one były...
A słowa komisarz Binkowski?
Nie, dlatego, że posiedzenie Sejmu było, już musieliśmy przebywać w Warszawie. Natomiast każdy to powinien widzieć i każdy powinien to w normalny sposób zrozumieć, że Europa dwóch prędkości, a do tego przede wszystkim pan prezydent Andrzej Duda zmierzał, jest czymś, co może doprowadzić do upadku Europy, Unii Europejskiej, do tej siły, która jest i powinna się rozwijać, a niestety, jak widzimy z biegiem czasu, ona się nie rozwija, tylko wręcz się zwija. A powodem tego, niestety są zapędy pana prezydenta Macrona, są zapędy...
Macrona.
Celowo powiedzieć, ale naturalnie są przejęzyczenie. Są zapędy Niemiec i Francji wobec państw, które takiej siły gospodarczej do tej pory jeszcze nie mają. Doprowadzenie do tego, żeby ta nierównowaga była i postępowała i była coraz większa. Czyli te kraje, które, tak jak Polska, tak jak kraje tutaj naszej Europy Środkowo-Wschodniej, są na dobrej ścieżce rozwoju, rozwijają się prężnie, z różnego rodzaju przyczyny to powodują, żeby to nie następowało. Rzucanie takich kłód jakby pod nogi, jak chociażby z transportem i firmami transportowymi w Europie, gdzie stanowimy dosyć znaczną siłę, no to są ewidentne przykłady tego, żeby nie pozwolić krajom rozwijającym stać się krajami rozwiniętymi. I to są te podstawowe zagrożenia w kwestii gospodarczej. Natomiast tej politycznej, a kto wybrał, tak szczerze mówiąc, tą Komisję Europejską? Tutaj te pytanie pana prezydenta, tak, prezydenta Andrzeja Dudy było bardzo ważne, bo analizując i doszukując się, ja naprawdę nie doszedłem do prawdy, gdzie, jakie gremium demokratyczne, jaka forma wyboru była komisarzy europejskich. I ostatnie zdanie...
Do komisarz Binkowskiej chciałem, żeby...
Ostatnie zdanie właśnie, dobrze, to nawiązując do komisarza Bieńkowskiej, powiem tak, jednym z największych zagrożeń dla Europy i myślenie, jak ktoś myśli tylko na 5 lat do przodu, to nie, to tego zagrożenia nie ma, ale jak ktoś myśli na 20-30 lat do przodu, to co się dzieje w Europie pod kątem emigracji, imigracji, uchodźców, ale przede wszystkim rozwoju nowej siły, nowego systemu islamistycznego w Europie, to jest bardzo niebezpieczna, bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna rzecz dla przyszłości Europy, taką, jaką znamy. Nie chciałbym, żeby...
Większe zagrożenie, czy mniejsze? Łamanie praworządności.
Dużo większe zagrożenie, bo przywódcy europejscy albo udają, że są ślepi, albo jest to jakaś wyrafinowana gra, która jest prowadzona w ten sposób, że sprzyja się rozwojowi niestety tego systemu islamistycznego w Europie, który za 20-30 lat może doprowadzić do nieodwracalnych zmian i nie chciałbym, żeby nastąpiła sytuacja, że to Europa Wschodnia będzie jedynym miejscem, do którego będą emigrowali bogaci Francuzi, Niemcy, Holendrzy. Możemy się z tego śmiać, panie profesorze, ale pan profesor jest z tych osób, które też...
Media informują, że na przykład Szwecji, która chce się osiedlić w Polsce, na przykład.
Takich przykładów jest coraz więcej.
Szanowni państwo, ja chciałbym się odnieść do przede wszystkim pani Bieńkowskiej, gdzie... Powiem tak, że pani Bieńkowska plus urzędnicy w Brukseli, bo nie sądzę, żeby obywatele i narody nie widziały podstawowego zagrożenia. Szanowni państwo, mam wrażenie, że Unia Europejska, a zwłaszcza kraje zachodnie, straciły instynkt samozachowawczy. To, co się dzieje w tej chwili w Europie, no to za panią Fallaci musimy powiedzieć jasno, że to jest wojna cywilizacji. Tylko że w tej wojnie strategiczną inicjatywę mają niestety kraje arabskie i islamski fundamentalizm, dlatego że Europa tą wojnę przegrywa. My jesteśmy w sposób... To można nazwać taką kolonizacją demograficzną. W tej chwili zupełnie zostaje wypierana tożsamość europejska, religia, ideologia. Ona jest wypierana przez islam i przez religię, która jest religią agresywną i nie pozwala na integrację grup społecznych, które docierają do Europy. To są fakty, to nie jest abstrakcja, to o czym ja mówię, to są konkretne fakty. I pani Bieńkowska, widzę, jak komisarze europejscy chyba zatraciła instynkt samozachowawczy, mając taki, a nie inny ogląd tej całej sytuacji. Odnosząc się jeszcze do pana prezydenta, on o to powiedział bardzo jasno. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną część jego wypowiedzi, że przede wszystkim widzi Europę jako Europę wolnych narodów, a nie federację, a nie na pewno super państwo, gdzie dominują dwa kraje, Niemcy i Francja, bo do tego to się w tej chwili sprowadza, do dominacji niemiecko-francuskiej w Europie, na co Polska nie może sobie pozwolić, tym bardziej, że i stajemy się coraz silniejszym graczem i to się właśnie Niemcom i Francji nie podoba. My za kilka lat będziemy równorzędnym państwem, równorzędnym graczem wobec Francji i Niemiec. Tak to widzę, patrząc na wskaźniki społeczne, gospodarcze i na to, jak Polska doskonale radzi sobie na arenie międzynarodowej.
Tomasz Grodzki, senator Platformy Obywatelskiej.
No, mamy mało czasu, więc nie wiem, czy będziemy rozmawiać o chrześcijaństwo versus islam. Chociaż ja w Polsce nie wiem, czy jest jakiś parę meczetów na wschodzie i uchodźców do tej pory podobno ani jednego, bo pani premier liczy ten milion Ukraińców, ale to są gastarbeiterzy, którzy przyjechali do nas do pracy.
Panie senatorze, niewykluczone, że w tej grupie uchodźców, tak zwanych uchodźców, też pojawiliby się właśnie tacy, czyli gastarbeiterzy.
Tak, prawda? To jest w mojej ocenie Polska ustawiła się w tej chwili w roli członka rodziny europejskiej, ale takiego krnąbrnego synka, któremu się wszystko nie podoba, chciałby, żeby wszystko było na jego myśl. No, ma pan najlepszy dowód w słynnym głosowaniu 27-1. I to, że nie wykorzystuje się pozycji pana przewodniczącego Donalda Tuska dla spraw polskich, to jest, uważam, jeden z dużych grzechów. Może pan nie przerywać, bo
panowie,
może...
Już nie mamy czasu na polemikę. Chciałbym prosić o komentarz i kolejne rozmowy. Panie redaktorze,
jeżeli pan Stankiewicz będzie mi jeszcze przeszkadzał, ja nie mogłem słuchać tego, co on opowiada, ale się nie odzywałem słowem. Za chwilę wyjdę z tego studia, ponieważ albo rozmawiamy i pan moderuje tę dyskusję, albo sobie przerywamy co chwilę.
Senator Tomasz Grodzki.
I jeżeli jeżeli tak dalej pójdzie, to Polska się wyizoluje kompletnie ze wspólnoty europejskiej i nawet przy założeniu, że nie wszystko jest w tej wspólnocie idealne, to relacja koszt-korzyść jest zdecydowanie na rzecz korzyści, które Polska odniosła z uczestnictwa w Unii Europejskiej. Mamy swobodę podróżowania, mamy swobodę wymiany myśli, kapitału i biznesu. I młodym słuchaczom należy przypomnieć, co było za PZPR-u. Był komitet centralny, organizacje państwowe były fasadowe, paszporty były na komendzie wojewódzkiej milicji i nie mogliśmy nigdzie wyjeżdżać, a złotówka była papierkiem, który nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli chcemy to wszystko stracić, to się izolujmy od Europy.
Jedno zdanie odnośnie słów, już może bardziej konkretnie odnośnie słów pani komisarz Bieńkowskiej, Dorota Kąkolewska.
Ja powiem tak, zanim jeszcze się odniosę do słów pani komisarz, chcę powiedzieć jedną rzecz. Pan prezydent Duda na tym kongresie przemówił takim językiem, który jest oczywiście miły do słuchania dla uszu, odnośnie tego, że integracja powinna być jak dopasowany garnitur, tak? Czyli każdy kraj powinien się jakby wpasować w niego, tylko tak naprawdę my nie chcemy być, że tak powiem, tego garnituru nawet przymierzyć, bo jeżeli łamiemy podstawowe prawa, praworządności, to gdzie my się
łamiemy?
W ogóle...
Pozwoli pan, że skończę.
W tym momencie, więc jest jedna rzecz. Przekaz jedno, natomiast proszę państwa, nie ukrywajmy. PiS prowadzi cichą politykę antyunijną. I to widać po wszelkiego rodzaju działania, które państwo realizujecie. I stoimy plecami do krajów Unii Europejskiej, do większości tych krajów. I my sami się, proszę państwa, marginalizujemy. My na tej bocznicy zostaniemy. Cała reszta pojedzie, a my będziemy stać.
Musi jechać z nami.
Więc, no niestety, to państwo, macie państwo pewne marzenia, natomiast niestety nie pojadą z nami. Natomiast widzicie państwo w każdym uchodźcy twarz Bin Ladena. Ja myślę, że należałoby przywołać słowa papieża Franciszka, który mówi, że uchodźca ma twarz Chrystusa. Więc zapominacie chyba państwo o tym, że myśmy też byli w pewnej sytuacji w historii naszej, gdzie inne kraje nas przyjmowały. Chcecie państwo, i to też prezydent Duda powiedział coś takiego, że my mamy pomagać tym ludziom na miejscu. Proszę państwa, tam nie ma domów, już tam są działania wojenne. Jak my tam mamy im pomóc, tak? Co mamy zrobić? Proszę zobaczyć, myślę, że problem jest dużo głębszy, natomiast wybieracie państwo tylko to, co ewentualnie pasuje państwo do państwa ideologii. Natomiast nie patrzycie państwo na realia, jakie są.
Tomasz Ordysiński, Kukiz 15.
Moje prywatne zdanie. Słowa pana prezydenta Dudy, oczywiście zgadzam się, robi się folwark zwierzęcy, to znaczy wszyscy jesteśmy równi, ale niektórzy są równiejsi i to wychodzi na przykładzie Francji i Niemiec. Nie może być tak, że ktoś nam narzuca pewne prawa mimo tego, że jesteśmy suwerennym państwem, narzuca swoje zdanie. Unia gospodarcza bardzo dobrze, wolność podróżowania bardzo dobrze, natomiast nie może być tak, że ktoś nam się miesza w politykę i mówi, od tej pory musicie robić tak, jak wszyscy robią. Bo z reguły większość nie ma racji. Tak to jest po prostu, tak jest w rzeczywistości. Natomiast pani Bieńkowska, ja jako wyborca i jako aktywny człowiek, który próbuje tam zrozumieć politykę i działać w niej, pani Bieńkowska powinna skończyć karierę w ogóle swoją, jeżeli chodzi o politykę, po tych słowach, które wyszły przy aferze taśmowej. Jej słowa odnośnie uchodźców. Jeżeli ja mam przyjąć 1000 uchodźców i w tym 1000 uchodźców będzie 2 terrorystów i zginą moi rodacy, to jestem przeciw. Jeżeli jest jakakolwiek szansa, a żadne służby wywiadowcze nie zagwarantują czegoś takiego, że nie wpuścimy tych ludzi. Czy to będzie Mossad, czy to będą służby Ameryki, nie ma takiej gwarancji. Po prostu nie ma.
Ale chyba wszyscy państwo też się zgodzicie, że właśnie ze sprawdzaniem tożsamości potencjalnych uchodźców, którzy mieliby w Polsce zagość.
Paszport kupuje się za $100.
No jest to niezwykle trudne. To też bez barw politycznych, prawda? Chyba należy jednak...
Dobrze, jak
ale po jednym zdaniu. Artur Szabawka.
Powiem tak. Nie chcę, żeby do szkoły podstawowej do 7-8 klasy z moimi wnukami chodził muzułmański młodzieniec z zarośniętymi wąsami, który ma już 30 parę lat, bo nie jest zweryfikowany w żaden sposób i wpuszczony do naszego kraju. Niesprawdzony. Tak niestety postąpiły Niemcy. Wpuściły taką rzeszę uchodźców do naszego kraju, wśród których niestety są osoby, które mogą stwarzać zagrożenie terrorystyczne i są osoby,
i mają 18
które,
lat według które, mają,
które, mają, które mają 18, które mają dużo więcej, jak, a traktuje się ich jakby miały 15 lat. Niestety,
Robert Tankiewicz, ja się odniosę, po jednym zdaniu.
Ja się odniosę do państw, tutaj do państwa, do moich przedmówców z Platformy i z Nowoczesnej. Szanowni państwo, nadużywacie i manipulujecie słowem uchodźcy. Jest to nadinterpretacja, dlatego że statystyki są bardzo czytelne. 20% z migrantów, którzy docierają do Europy, to są uchodźcy, tak? A 80% to są migranci ekonomiczni. Nie mielmy tych pojęć, więc to stawia nas zupełnie w innej sytuacji. A Niemcy są doskonałym przykładem i nam powinno zależeć na tym, żeby akurat Niemcy poradziły sobie z tym problemem, dlatego że fala islamu, jaka zalała, tak, Niemcy, jest bardzo niebezpieczna. My jesteśmy państwem frontowym, graniczymy z Niemcami, więc nam powinno zależeć na tym, żeby Niemcy się uporały z tym problemem, a my, żebyśmy nie popełniali ich błędów, jeśli chodzi o właśnie realokację i segregację, czy to jest uchodźca, czy to jest emigrant, bo Niemcy sobie z tym niestety nie poradzili.
Jedno zdanie, senator Tomasz Grodzki.
Ja muszę powiedzieć, że jestem przerażony słowami posła Szałabawki, stopniem jego ksenofobii, bo to zdanie o szkole i dzieciach różnych kolorów skóry uczących się
to
razem
było
ale
okropne.
Ale poseł zwrócił na coś innego, panie senatorze.
Natomiast, nie, proszę mi dać dokończyć, natomiast nie powinniśmy szczególnie w Szczecinie, w mieście otwartym, w mieście wolności opowiadać takich rzeczy, w Szczecinie, gdzie ordynatorem chirurgii w największym szpitalu jest uchodźca sprzed 30 lat, doktor Samir Zair, który uratował tysiące istnień Polek i Polaków. I przykłady możemy podawać.
Jedno zdanie, aby też zachować równowagę, chodziło o zweryfikowania tożsamości osoby, która według oficjalnych dokumentów, panie pośle, Panie pośle, pan pozwoli. Ja wytłumaczę. Chodziło o to, że również pojawiają się przypadki.
Ja rozumiem,
no nie, ja rozumiem, ale...
Moje dziecko nie chciałoby siedzieć w klasie
z kimś, kto ma według oficjalnych dokumentów 18 lat, a ma w rzeczywistości na przykład 28. Drodzy państwo.
Dokładnie.
Tyle na ten temat.
No, trzeba rozróżnić imigrantów od uchodźców. Oczywiście, to jest diametralna różnica i na tym się skupmy.
Ale my jakby nie mamy z tym problemu, kto jest uchodźcą, a kto jest emigrantem ekonomicznym. No absolutnie.
Dobrze, drodzy państwo, 5 minut. Mamy 5 minut na jeszcze jeden temat. Wracamy do naszego podwórka, drodzy państwo. Dziś w gminie Świdwin odbywa się pierwsze tego typu referendum w Polsce. Dotyczy ona upraw i hodowli opartych na organizmach modyfikowanych genetycznie, czyli GMO. Mieszkańcy gminy Świdwin dziś odpowiadają na pytanie, czy zgadzasz się, by GMO było uprawiane lub hodowane w naszej gminie. Zdania oczywiście są podzielone, natomiast to jest taki kamyk do ogródka no niestety Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że wcześniej było zapewnienie, że w ogóle temat GMO jeszcze za rządów pani premier Kopacz zostanie rozwiązany, nie będzie z tym problemu, będzie zakaz. Oficjalnie mamy zakaz, ale z drugiej strony w zapisach ustawy organizuje się enklawy, gdzie taka uprawa roślin modyfikowanych genetycznie jest dozwolona, więc albo mamy zakaz, albo dopuszczamy. Jeśli pan poseł pozwoli, to pan Tomasz Ordysiński, Kukiz 15.
Dzień dobry, wkręciłem się w temat pół roku temu, postanowiłem pomóc. Jest to pierwsze referendum w Polsce. Byłem na obradach podkomisji w Warszawie, słuchałem strony partii rządzącej, słuchałem strony PO i powiem szczerze, jestem mocno załamany tym, co prezentuje w tej chwili rząd. To znaczy, było wcześniej rozporządzenie, które mówiło, że jest całkowity zakaz, wprowadzamy go i okej. Potem weszły sprawy unijne, gdzie musimy zrobić rejestr czegoś, czego nie ma. Ale zrobiliśmy zakrzywionego banana, ogórka, czy cokolwiek innego, bzdury totalne unijne, więc zróbmy rejestr czegoś, czego nie ma i zamknijmy temat. A nagle rozrosło się do tego, że skoro musi być rejestr, to musimy przygotować ustawę, która będzie regulowała, jak GMO w Polsce ma być. No i zaproponowano nam 6 poziomów zabezpieczeń, żeby się GMO nie pojawiło. Tylko, że te zabezpieczenia są na poziomie takim, że da się je obejść przy odpowiednim kapitale. A spółkom czy firmom typu Monsanto zależy na tym, żeby GMO weszło do każdego kraju, bo to się rozprzestrzeni w ciągu 20-30 lat na cały kraj i będziemy za chwilę kupowali wszystkie uprawy u jednego producenta.
Panie Tomaszu, chce pan powiedzieć, że nie możemy z powodu, nie wiem, poprawności czy pozostawania w zgodzie z Komisją Europejską czy z Unią Europejską zakazać uprawy GMO?
Oczywiście, że możemy.
Enklawy.
Oczywiście, bo rozumiem, że możemy.
W tym, w kratce, enklawa polska uprawy GMO można wpisać zero.
Oczywiście,
może
że
tak to można.
Oczywiście, że możemy. Strona społeczna, która była na obradach podkomisji, proponowała swoje rozwiązania przygotowane przez prawników. No to będę pytanie, co robią prawnicy, którzy są wynajęci przez rząd, skoro nie mogą tego przyrykować. Ja zadałem pytanie, bo tam był dramat, będą kary finansowe, będzie po prostu tragedia w Unii. Zapytałem jedną rzecz, czy jakakolwiek kara finansowa była stosowana w któregoś kraju, który to GMO wprowadził jako zakaz? Nie, nie było, my nie wiemy. Prawnicy siedzą i nic nie robią. Od strony społecznej wynajęci są prawnicy, ludzie, którzy chcą poświęcić swój ratny czas, pokazali, jak tą ustawę przygotować, nic nie wzięto pod uwagę, nic.
Reasumując, łatwiej wprowadzić zakaz jednym przepisem, aniżeli wprowadzać oficjalnie zakaz w dokumentach, ale jednocześnie nie wiadomo z jakich powodów tworzyć enklawy do upraw GMO, tak?
Tak, trzeba wprowadzić ten zakaz raz konkretnie. To nie chodzi tylko o rolników, chodzi przede wszystkim o konsumentów, którzy będą za chwilę jedli coś. Niech państwo chcecie, zajrzeć na stronę referendum.gmo.org. Macie pokazane filmy, co się dzieje, jeżeli taką próbkę szczurów podda się tej żywności przez okres dłuższy niż pokolenie. Tam jest 6 pokoleń. Rak.
Tu oczywiście także zdania są podzielone, bo już też czytałem o takich argumentach, które pokazują, że jednak te badania ze szczurami no, nie są do końca wiarygodne. Z drugiej strony są oczywiście zwolennicy.
Nie, nie, one są takie same, jak prowadziły firmy, które zajmują się tą żywnością.
Sprawa Monsanto jest o tyle ciekawa, że właściwie jedna z odmian kukurydzy ma być odporna na taki totalny herbicyd. Wszystko dookoła ginie, a to zostaje. No i właśnie pod kątem tego gatunku głównie te badania są prowadzone i to jest niezwykle ciekawe. Artur Szabawka, Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego nie można zakazać i mieć ten spokój?
Zakazać bezpośrednio tutaj, no, ja będę się opierał na swojej wiedzy. Mhm. Z tego, co wiem, ani minister Szyszko, a o sobie wiem na pewno, że ja na pewno nie jestem zwolennikiem GMO w Polsce i bym wręcz ubolewam nad tym, że GMO troszeczkę przekracza granice i tak jakby poza normami prawnymi, bo po prostu tak to się dzieje. W każdym razie uważam, że nie możemy zakazać bezpośrednio ze względu na przepisy unijne. Aczkolwiek kraje, które to zrobiły i na razie nie ponoszą z tego konsekwencji. Natomiast ja słyszałem taką wypowiedź ministra bezpośrednią, mamy czas jeszcze do 3 października bodajże, żeby na przykład enklawa, która, znaczy to miejsce, gdzie można by było te GMO zastosować, musi być w odległości 300 kilometrów od... Tak, no było to... Ja wiem, że to jest, no, że jest oszukiwanie wręcz Unii Europejskiej, ale to nic nie daje. I tu pozostając...
Ostatnie zdanie.
To powiem tak, bardzo się cieszę z tej inicjatywy, bo ta inicjatywa społeczna pokazuje i wyniki na małym obszarze, ale na małym pokazuje, jaki jest stosunek społeczeństwa do GMO, a to też może pomóc w ostatecznej decyzji ministra Szyszko, bo tutaj decyzja należy, ma 2 dni na to, żeby podjąć skuteczną. Ja jestem całkowitym...
Minister będzie miał argument w postaci na przykład referendum
uważam,
Robert Stankiewicz, Solidarna Polska.
Ja bym chciał powiedzieć to, co powiedział mój przedmówca. No, też jestem przeciwnikiem GMO i przede wszystkim patrząc na to, co się stało w Świdwinie, tak? Należy się tylko aplauz inicjatorom tej całej akcji i myślę, że przede wszystkim minister Szyszko powinien się temu intensywnie przyglądać.
Senator Tomasz Grodzki, Platforma Obywatelska.
Dla mnie to się wpisuje w trend, który widzę od wielu miesięcy, w deprecjonowanie i negowanie polskich autorytetów. Jeśli idzie o sieć szpitali, mówię, na 417 uwag, 398 była negatywnych. A teraz
GMO.
Ja nie wiem, kim pan doktor Dysiński się zajmuje zawodowo, ale ja się zawodowo GMO nie zajmuję. Więc będę polegał na tym, co powiedzą specjaliści, którzy się tym zajmują ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, z innych wybitnych uczelni rolniczych i nauczmy się słuchać polskich, naszych, rodzimych fachowców i nauczmy się wierzyć, że robią to tak samo jak wszyscy, którym zależy na dobru Rzeczpospolitej.
Dorota Konkolecka,
Chcę powiedzieć tak, że tutaj panowie przede wszystkim mówicie o tym, że jesteście przeciwni, bo usłyszeliście, tak? Ja myślę tak, że należy się opierać po pierwsze na wiedzy czyli na nauce, która mówi, czy jest coś ewentualnie szkodliwe, czy nie. Są różnego rodzaju, wiecie państwo, my jesteśmy jakby ostatnio nakarmieni wiedzą, a w zasadzie takimi spostrzeżeniami, może nie wiedzą, spostrzeżeniami różnych komisji, podkomisji, ktoś się tam w wielu sprawach wypowiada. Dajmy nauce dojść do głosu i właśnie te autorytety, o których mówi tu pan profesor Grodzki, żeby zadecydowało o tym, czy rzeczywiście należałoby się temu przyjrzeć bardziej. Ja uważam, że bardziej idziecie państwo w stronę straszenia społeczeństwa, że jest to coś złego, tak, coś niedobrego, coś, co ewentualnie ma rogi i ogon. Natomiast tak naprawdę nie wygląda to tak strasznie.
I ostatnie zdanie Tomasza Tysińskiego, Kukiz 15. Jedno zdanie.
Jeżeli mogę podsumować. No, naukowcom oczywiście wierzymy, tylko niestety 99% obrazami naukowych jest sponsorowanych przez firmy. I to jest tak to wygląda.
Czyli
tyle, tyle na ten temat. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, jaki będzie efekt, wynik dzisiejszego referendum w Świdinie. Także Dorota Konkoleska, Nowoczesna, Robert Stankiewicz, Solidarna Polska, Tomasz Ordysiński, Kukiz 15, Artur Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość, Tomasz Grodzki, Platforma Obywatelska.
Dzięki.
Miłej niedzieli, dziękuję.